Lekcja 11. 9 września. Wolność w Chrystusie. Tekst pamięciowy. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. List do Galatów 5, 13. W list do Galatów 2, 4 Paweł krótko odniósł się do znaczenia ochrony wolności, jaką mamy w Jezusie Chrystusie. Ale co Paweł miał na myśli, mówiąc o wolności, do której tak często nawiązywał? Co obejmuje ta wolność? Jak daleko sięga? Czy ma jakieś granice? Jak wiąże się wolność w Chrystusie z prawem Bożym? Paweł odnosi się do tych kwestii, ostrzegając Galatów przed dwoma niebezpieczeństwami. Pierwsze niebezpieczeństwo to legalizm. Przeciwnicy Pawła w Galacji byli tak pochłonięci usiłowaniem zarobienia na Bożą przychylność własnym zachowaniem, iż stracili z oczu wyzwalający charakter dzieła Chrystusa, zbawienia, które już mamy w Chrystusie przez wiarę. Drugie niebezpieczeństwo to skłonność do nadużywania wolności nabytej przez Chrystusa, co skutkuje skłanianiem się ku rozwiązłości. Ci, którzy błędnie pojmują wolność, są skłonni postrzegać ją jako przeciwieństwo prawa. Zarówno legalizm, jak i rozwiązłość są przeciwne wolności, gdyż jednakowo trzymają ludzi w swego rodzaju niewoli. Paweł wzywa zatem Galatów, by trwali zdecydowanie w prawdziwej wolności, do której mają zupełne prawo w Chrystusie. Niedziela, 3 września. Chrystus nas wyzwolił. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. List do Galatów 5, 1. Jak dowódca kierujący pilne wezwanie do wahających się żołnierzy, Paweł wzywa Galatów, by nie oddali swej wolności w Chrystusie. Usilność i intensywność tonu Pawła sprawiają, że jego słowa niemal wyrywają się z kart Pisma Świętego do działania. Wygląda na to, że jest to efekt zamierzony przez Pawła. Choć werset ten jest związany tematycznie z tym, co go poprzedza i co następuje po nim, jego nagłość i brak składniowych powiązań w języku greckim sugerują, że Paweł chciał nadać mu charakter gigantycznego plakatu. Wolność w Chrystusie podsumowuje cały wykład Pawła, a Galatom zagrażało to, że z niej zrezygnują. Przeczytaj list do Galatów 1, 3-4, 2, 16 i 3, 13. Jakie metafory są użyte w tych wersetach i jak pomagają nam zrozumieć to, czego Chrystus dokonał dla nas? List do Galatów 1, 3-4. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego. List do Galatów 2, 16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. List do Galatów 3, 13. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Słowa Pawła, Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. List do Galatów 5, 1. Mogą sugerować, że miał on tu na myśli inną metaforę. Słownictwo tego zdania jest podobne do formuły używanej w świętej ceremonii wyzwolenia, łacińskie manumisio, niewolników. Ponieważ niewolnicy nie mieli żadnych praw, zakładano, że bóstwo może nabyć ich wolność, a w zamian niewolnik, choć w praktyce wolny, z prawnego punktu widzenia należał do bóstwa. Oczywiście z praktycznego punktu widzenia proces ten był fikcją. To niewolnik musiał wpłacić pieniądze do skarbca świątyni, aby zostały one następnie wypłacone za jego wolność. Rozważ na przykład formułę użytą w jednej z niemal tysiąca inskrypcji odkrytych w świątyni Apollina Pytyjskiego w Delfach, a datowanych na lata 201 p. n.e. do 100 n.e., by obdarzyć wolnością. Apollo Pytyjski nabył od Sosibusa z Amfisy niewolnicę imieniem Nikea. Jednakże nabyta Nikea oddała się Apollinowi w zamian za wolność. Formuła ta jest dość podobna do słów użytych przez Pawła, ale istnieje pewna zasadnicza różnica. W metaforze Pawła nie ma mowy o żadnej fikcji. Nie my dostarczyliśmy kwotę wykupu, zobacz pierwszy list do Koryntian 6:20. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian 7:23. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Cena była zbyt wysoka, byśmy mogli uiścić zapłatę. Nie jesteśmy w stanie sami siebie zbawić, ale Jezus wkroczył i uczynił dla nas to, czego sami uczynić nie mogliśmy, przynajmniej nie tracąc na zawsze życia. On zapłacił karę za nasze grzechy, wyzwalając nas w ten sposób z potępienia. Przyjrzyj się sobie. Czy kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że mógłbyś sam siebie zbawić? Jak twoja odpowiedź świadczy o tym, jak bardzo powinieneś być wdzięczny za to, co zostało nam dane w Jezusie? Poniedziałek, 4 września. Charakter chrześcijańskiej wolności. Wezwanie Pawła, by trwać zdecydowanie w wolności, nie jest kierowane w próżni. Poprzedza jej ważne stwierdzenie faktu: Chrystus wyzwolił nas. Dlaczego chrześcijanie powinni trwać w wolności? Bo Chrystus ich wyzwolił. Innymi słowy, nasza wolność wynika z tego, co On już uczynił dla nas. Ten wzorzec stwierdzenia faktu i następującego po nim wezwania jest typowy w listach Pawła, zobacz pierwszy list do Koryntian 6:20. Drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Pierwszy list do Koryntian 10:13-14. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie, lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. Przeto, najmilsi moi, uciekajcie od bałwochwalstwa. List do Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana? Tak w nim chodźcie. Na przykład w 6 rozdziale listu do Rzymian Paweł zawarł kilka stwierdzeń dotyczących naszego stanu w Chrystusie, takich jak, wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany. List do Rzymian 6:6. Na podstawie tego faktu Paweł kieruje następnie wezwanie, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym. List do Rzymian 6:12. To tak, jakby Paweł mówił, stańcie się takimi, jakimi już jesteście w Chrystusie. Etyczne życie zgodne z Ewangelią nie jest ciężarem polegającym na usiłowaniu czynienia czegoś po to, by dowieść, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Czynimy raczej to, co prawe, dlatego że już jesteśmy dziećmi Bożymi. Z czego Chrystus nas wyzwolił? Zobacz list do Rzymian 6:14-18. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości. List do Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. List do Galatów 4:3-8. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata, lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. List do Galatów 5:1-1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. List do Hebrajczyków 2:14-15. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Słowo wolność w celu opisania chrześcijańskiego życia występuje w listach Pawła znacznie częściej niż w innych księgach Nowego Testamentu. Słowo wolność i jego pochodne występują 28 razy w listach Pawła, a jedynie 13 razy w pozostałych księgach nowotestamentowych. Co Paweł rozumiał przez wolność? Po pierwsze, nie jest to abstrakcyjne pojęcie. Nie odnosi się ono do swobód politycznych, niezależności ekonomicznej czy swobody życia w taki sposób, jaki się nam podoba. Przeciwnie, jest to wolność oparta na naszej więzi z Jezusem Chrystusem. Kontekst sugeruje, że Paweł ma na myśli wolność od zniewolenia i potępienia związanych z legalistycznym chrześcijaństwem, ale nasza wolność obejmuje znacznie więcej. Jest to także wolność od grzechu, wiecznej śmierci i diabła. Poza Jezusem Chrystusem ludzkie życie jest opisane jako niewola, niewola prawa, niewola zła panującego w świecie, niewola grzechu, niewola ciała i diabła. Bóg posłał swego Syna na świat, by zniszczył władzę tych zniewalających czynników. Czym czujesz się zniewolony? Naucz się na pamięć list do Galatów 5:1 i proś Boga, by wolność, którą masz w Chrystusie, była rzeczywistością twojego życia. List do Galatów 5:1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Wtorek, 5 września. Niebezpieczne skutki legalizmu. Sposób, w jaki Paweł wprowadza nas do listu do Galatów 5:2-12, wskazuje na doniosłość tego, o czym pisze w tym fragmencie listu. Oto ja, Paweł, powiadam wam. List do Galatów 5:2 Biblia Warszawska. Inne polskie przekłady Biblii czasownik w tym wersecie oddają następująco, uważajcie. Biblia Piotra Zaremby, słuchajcie Biblia Romaniuka, zapewniam BRP. Paweł nie mówi o błahostkach. Nie tylko domaga się najwyższej uwagi adresatów, ale przywołuje także swój apostolski autorytet. Pragnie, by zrozumieli, że jeśli poganie musieliby poddawać się obrzezaniu, aby mogli być zbawieni, to muszą sobie zdawać sprawę z tego, jakie konsekwencje pociągałoby to za sobą. Przeczytaj list do Galatów 5:2-12. Przed czym ostrzega Paweł w kontekście całej kwestii obrzezania? List do Galatów 5:2-12. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia, wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze, któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Pierwszym skutkiem usiłowania zasłużenia na Bożą przychylność przez poddanie się obrzezaniu jest perspektywa pogodzenia się z koniecznością zachowania całego prawa. Język Pawła w oryginale list do Galatów 5:2-3 zawiera ciekawą grę słów. Paweł mówi, że Chrystus nic im nie pomoże, greckie ofelesei. A oni będą zobowiązani, greckie ofeiletes, do wypełniania całego prawa. Jeśli ktoś chce żyć zgodnie z prawem, to nie może wybierać tych przepisów, które chce zachowywać, a odrzucać tych, których zachowywać nie chce. Musi zachowywać wszystko albo nic. Po drugie, zostaną oni odłączeni od Chrystusa. Pragnienie osiągnięcia usprawiedliwienia z uczynków oznacza siłą rzeczy odrzucenie Bożego sposobu usprawiedliwienia w Chrystusie. Nie można mieć jednego i drugiego. Jest niemożliwe przyjąć Chrystusa, niby uznając przez to, że nie potrafimy sami siebie zbawić, a potem przyjąć obrzezanie, a w ten sposób poświadczyć przed wszystkimi, że to jednak jest możliwe. Trzecia obiekcja Pawła wobec obrzezania polega na tym, że poleganie na obrzezaniu hamuje duchowy rozwój. Paweł korzysta tu z analogii biegacza, którego bieg ku linii mety zostaje celowo zakłócony. Słowo przetłumaczone jako przeszkodził. List do Galatów 5, 7. Było używane w kręgach wojskowych w odniesieniu do zniszczenia drogi albo mostu czy umieszczenia przeszkód na drodze wroga, by powstrzymać marsz nieprzyjacielskiej armii. Po czwarte, obrzezanie usuwa zgorszenie krzyża. W jaki sposób? Przyjęcie obrzezania ma świadczyć o przekonaniu, że jesteśmy w stanie sami się zbawić, a więc z chlebia ludzkiej pysze. Natomiast przesłanie krzyża jest zgorszeniem dla ludzkiej pychy, gdyż zmusza nas do uznania, że jesteśmy całkowicie zależni od Chrystusa. Paweł jest tak oburzony na tych ludzi, którzy usilnie domagają się obrzezania, iż szydzi z nich, pisząc, iż powinni się wręcz wykastrować. To mocne słowa, ale odzwierciedlają to, jak poważnego dotyczą zagadnienia. Środa, 6 września. Wolność, ale nie rozwiązłość. List do Galatów 5:13 to istotny punkt zwrotny w tej księdze Nowego Testamentu. Do tego momentu Paweł skupiał się całkowicie na teologicznej treści swojego przesłania, a obecnie przechodzi do chrześcijańskiego postępowania. Jak powinien żyć człowiek, który jest zbawiony nie przez uczynki prawa? Przed jakim nadużywaniem wolności ostrzegł Paweł Galatów? Zobacz list do Galatów 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Paweł dobrze uświadamiał sobie potencjalne nieporozumienie, jakie mogło wyniknąć z akcentowania przez niego łaski i wolności, które wierzący mają w Chrystusie. Zobacz list do Rzymian 3:8. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czynimy złe, aby przyszło dobre? Potępienie takich jest sprawiedliwe. List do Rzymian 6:1-2. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Problem tkwił nie w Ewangelii Pawła, ale w ludzkiej skłonności do pobłażania grzesznej naturze. Historycy opisali ludzi, miasta i narody, których zepsucie i moralny upadek wynikały z braku panowania nad sobą. Kto z nas nie odczuł takiej skłonności? Dlatego Paweł wyraźnie wzywa wyznawców Jezusa, by unikali pobłażania ciału. Pragnie, by postępowali odwrotnie, to znaczy służyli jedni drugim w miłości. List do Galatów 5:13. Jak wie to każdy, kto służy innym z miłości, można to czynić jedynie, umierając dla własnego ego i umartwiając własne cielesne pragnienia. Ci, którzy pobłażają ciału, nie są skłonni służyć bliźnim. Jest wręcz przeciwnie. Tak więc nasza wolność w Chrystusie jest nie tylko wolnością od zniewalającego świata, ale także powołaniem do nowego rodzaju służby, obowiązku służenia bliźnim z miłości. Jest okazją do miłowania bliźniego bez granic i możliwością tworzenia społeczności opartych na wzajemnej ofiarności, a nie dążeniu do władzy i prestiżu. Ponieważ chrześcijaństwo jest dla nas czymś dobrze znanym i wręcz zwyczajnym, a słownictwo użyte w przekładach list do Galatów 5:13 brzmi typowo, łatwo przychodzi nam przeoczyć to, jak wielką moc miały te słowa dla Galatów. Po pierwsze, grecki oryginał wskazuje, że miłość motywująca do tego rodzaju służby nie jest zwykłą ludzką miłością, zbyt warunkową, by mogła spełniać taką rolę. Paweł używa rodzajnika przed słowem miłość, co w języku greckim oznacza, że ma na myśli Bożą miłość, którą możemy przyjąć dzięki Duchowi Świętemu. Prawdziwe zaskoczenie związane jest z faktem, iż słowo przetłumaczone jako służyć w języku greckim dosłownie znaczy być niewolnikiem. Nasza wolność nie jest celem samym w sobie, ale prowadzi do wzajemnego niewolniczego oddania opartego na miłości Bożej. Odpowiedz sobie uczciwie, czy nigdy nie wykorzystywałeś wolności, jaką masz w Chrystusie, by tu i ówdzie przyzwalać na grzech? Dlaczego tego rodzaju postawa jest zła? Czwartek, 7 września. Wypełnianie całego prawa. Zobacz list do Galatów 5:13-15. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożyracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Jak możesz pogodzić negatywne stwierdzenie Pawła o zachowaniu wszystkich przepisów prawa? Zobacz list do Galatów 5:3. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Z pozytywnym stwierdzeniem o wypełnianiu całego prawa, zobacz list do Galatów 5:14. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Biblia Tysiąclecia, list do Rzymian 10:5. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu, człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. List do Galatów 3:10-12. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem, napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Zakon zaś nie jest z wiary, ale, kto go wypełni, przezeń żyć będzie. List do Galatów 5:3. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. List do Rzymian 8:4. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. List do Rzymian 13:8-8. Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz miłości wzajemnej, kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. List do Galatów 5:14. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym, będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Wielu postrzega kontrast między negatywnym stwierdzeniem Pawła o zachowywaniu wszystkich przepisów prawa i pozytywnym stwierdzeniem o wypełnianiu całego prawa jako paradoksalny. Jednak w gruncie rzeczy nie ma tu żadnej sprzeczności. Rozwiązanie tego problemu polega na tym, że Paweł celowo używa każdego z tych wyrażeń, aby dokonać ważnego rozróżnienia między dwoma różnymi sposobami określania chrześcijańskiego postępowania względem prawa. Na przykład ciekawe jest to, że gdy Paweł odnosi się pozytywnie do zachowywania prawa przez chrześcijan, nigdy nie pisze o tym jako zachowywaniu prawa. Tego pojęcia używa wyłącznie w odniesieniu do niewłaściwych postaw tych, którzy żyją pod prawem i usiłują zasłużyć na Boże uznanie przez zachowywanie tego, co nakazuje prawo. Nie znaczy to, że ci, którzy przyjęli zbawienie w Chrystusie, nie są posłuszni. Nie ma nic dalszego od prawdy. Paweł mówi, że wypełniają oni prawo. Ma tu na myśli fakt, iż prawdziwe chrześcijańskie postępowanie to coś więcej niż zewnętrzne posłuszeństwo. Zachowywanie prawa, to wypełnianie prawa. Paweł używa słowa wypełniać, gdyż ma ono znacznie szerszy zakres znaczeniowy niż zwyczajne zachowywanie prawa. Tego rodzaju posłuszeństwo jest oparte na Jezusie. Zobacz Ewangelia Mateusza 5:17. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Nie ma ono nic wspólnego z odrzuceniem prawa czy ograniczeniem go tylko do przykazania miłości, ale jest sposobem, przez który wierzący może doświadczyć prawdziwych zamiarów i znaczenia całego prawa. Na czym według Pawła polega całe znaczenie prawa? Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 19:18. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Ewangelia Marka 12:31-33. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. I że jego miłować z całego serca i z całej myśli, i z całej siły, a bliźniego miłować jak siebie samego. To znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Ewangelia Mateusza 19:19. Czci ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. List do Rzymian 13:9. Przykazania bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają, Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. List Jakuba 2, 8. Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem Królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Choć jest to cytat z Księgi Kapłańskiej, stwierdzenie Pawła w liście do Galatów jest ostatecznie oparte na tym, jak Jezus posłużył się trzecia Księga Mojżeszowa 19,18. Jezus nie był jedynym żydowskim nauczycielem odnoszącym się do trzecia Księga Mojżeszowa 19,18 jako podsumowania całego prawa. Rabin Hillel, żyjący jedno pokolenie przed Jezusem, powiedział, nie czyń bliźniemu tego, czego sam nienawidzisz. W tym streszcza się cała Tora. Ale Jezus patrzył na to z innej perspektywy. Nie tylko podchodził do tej kwestii w kategoriach bardziej pozytywnych, ale także wykazywał, że prawo i miłość nie są sprzeczne ze sobą. Bez miłości prawo jest puste i zimne. Bez prawa miłość nie ma kierunku. Co jest łatwiejsze i dlaczego? Miłować bliźnich czy zachowywać 10 przykazań? Przedstaw swoją odpowiedź podczas lekcji. Piątek, 8 września. Do dalszego studium. Autentyczna wiara zawsze działa w miłości. Gdy patrzysz na Golgotę, czynisz to nie po to, by uspokoić swoją duszę pomimo zaniedbania obowiązku i położyć się do snu, ale by wzbudzić wiarę w Jezusa, wiarę czynną i oczyszczającą duszę z muł egoizmu. Gdy trzymamy się Chrystusa przez wiarę, nasza praca dopiero się zaczyna. Każdy człowiek ma zepsute i grzeszne nawyki, które muszą być pokonane w usilnej walce. Każda dusza musi toczyć bój wiary. Jeśli ktoś jest wyznawcą Chrystusa, nie może się dopuszczać nadużyć w interesach oraz nie może być niewrażliwy i pozbawiony współczucia. Nie może być szorstki w mowie. Nie może być pełen wyniosłości i zarozumiałości. Nie może być apodektyczny, nie może używać ostrych słów i nie może też łajać ani potępiać. Trud miłości wypływa z działania wiary. Biblijna religia oznacza ciągłe działanie. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ewangelia Mateusza 5:16. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. List do Filipian 2:12-13. Mamy być gorliwi w dobrych uczynkach i staranni w ich wypełnianiu. A wierny świadek mówi, znam uczynki twoje. Księga Objawienia 2:2. Choć prawdą jest, że nasze intensywne działania same w sobie nie dają nam zbawienia, to jednak prawdą jest także i to, iż wiara, która jednoczy nas z Chrystusem, pobudza duszę do działania. Pytania do dyskusji. 1. Omówcie wspólnie wasze odpowiedzi na ostatnie pytanie z czwartkowej części lekcji. Którą możliwość większość z was uznała za łatwiejszą i dlaczego? Jakie ważne prawdy sugeruje twoja odpowiedź w kwestii znaczenia wypełniania prawa? 2. Paweł mówi, że wiara jest czynna w miłości. Co to znaczy? 3. Zastanów się nad kwestią wykorzystywania wolności w Chrystusie w celu pobłażania grzechowi. Dlaczego tak łatwo przychodzi to wierzącym? W jaką pułapkę wpadają ci, którzy myślą w ten sposób? Podsumowanie. Wolność to jedno z ulubionych słów Pawła służących definiowaniu Ewangelii. Obejmuje ono zarówno to, co Chrystus uczynił dla nas, wyzwalając nas z niewoli świata, jak również to, do jakiego życia jesteśmy powołani jako chrześcijanie. Musimy jednak zachować ostrożność, aby nasza wolność nie padła ofiarą legalizmu z jednej strony albo rozwiązłości z drugiej strony. Chrystus wyzwolił nas nie po to, byśmy służyli sami sobie, ale byśmy mogli poświęcić nasze życie służbie dla bliźnich.